A gościem Radia Wnet jest dr Witold Kustra, kierownik Zakładu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Pewno jest tak, że w Akademii Sztuki Wojennej prowadzi się te gry strategiczne, gry wojenne. Przewiduje się rozmaite potencjalne zagrożenia i sytuacje wojenne. Tak jest czy nie?
Tak. Ze względu na to, że przyjęliśmy w nauce takie metody jak metody scenariuszowe czy metoda delficka, gdzie generowane są różnego rodzaju scenariusze. Jest to wykorzystywane do tego, żeby szkolić i rozwijać zdolności u słuchaczy do takiego kreatywnego myślenia strategicznego, rozwiązując problemy często może nie wymyślone, takie zupełnie nierealne i nie mające możliwości zaistnienia w rzeczywistości, po to tylko, żeby się ewentualnie przygotować na przyszłe scenariusze, na przyszłe,
gdyby rozwój sytuacji. Oby tak się nie stało, ale gdyby doszło do takiego gorącego konfliktu, w której z jednej strony byłaby flota rosyjska, z drugiej strony flota NATO, to co działoby się na Bałtyku i jakie atuty obronne ma polska marynarka wojenna?
Czysto teoretycznie, ze względu na to, że trudno jest mi ocenić i powiedzieć jednoznacznie, kto miałby zwyciężyć w tym konflikcie. Nie zapominajmy o tym, co powiedziałem wcześniej przed przerwą, że Polska jest w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ten potencjał, którym my dysponujemy, nie pozwala nam, i tutaj trzeba jednoznacznie to powiedzieć, nie pozwala nam prowadzić samodzielnie konfliktu z Federacją Rosyjską, jeżeli do takiego by dojść miało. Natomiast zobowiązania sojusznicze naszych kolegów z Paktu Północnoatlantyckiego doprowadzą do tego, że przyjdzie to wzmocnienie. Poza tym historycznie, tak jak pan się odwołał do wojny na wstępie naszej rozmowy, do wojny polsko-szwedzkiej, dzisiaj ta wojna w regionie Morza Bałtyckiego nabrała zupełnie innego wymiaru, z bardzo prozaicznego powodu. W momencie, kiedy admirał Dickman bił Szweda pod Gdańskiem, Zatoce Gdańskiej, dysponowano takim sprzętem jak żagiel, dysponowano takim sprzętem jak armata, której zasięg był liczony w setkach metrów. Natomiast dzisiaj te zdolności prowadzenia rozpoznania, zdolności prowadzenia oddziaływania dwóch walczących ze sobą stron pozwalają na to, że te strony tak naprawdę fizycznie się nie widzą. Zastępują te oczy człowieka, radary, noktowizory, różnego rodzaju systemy rozpoznania satelitarnego, które dostarczają informacji. Te armaty, o których powiedziałem, z okresu wojen szwedzkich, są zastąpione dzisiaj rakietami, torpedami, które mają daleki zasięg, także generalnie rzecz biorąc zmieniło się technika prowadzenia wojny. Natomiast jeżeli chodzi o uwarunkowania, ukształtowanie geograficzne Morza Bałtyckiego, to ono się zmieniło najmniej. Wobec powyższego śmiem twierdzić, być może narażając się na krytykę kolegów, którzy słuchają i znają się na tym równie dobrze jak ja, śmiem twierdzić, że na Bałtyku konfliktu otwartego, takiego jakim był właśnie potyczka floty admirała Dickmana ze Szwedami, nie spodziewałbym się, o czym świadczy, praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, przykład historyczny z okresu II wojny światowej, bo to też jest częstokroć zarzucane nam, oficerom, nam marynarzom floty wojennej, że w 1939 roku, w pierwszych dniach II wojny światowej, nasza flota została ewakuowana poza Bałtyk i na tym się stawia, czy na końcu tego zdania stawia się kropkę, a za tą kropką jest jeszcze szereg innych zdań i tutaj trzeba z dumą i z honorem i głośno o tym mówić, że polskie okręty marynarki wojennej w okresie II wojny światowej walczyły na Morzu Północnym, na Atlantyku, na Pacyfiku, na Morzu Śródziemnym i nigdy, mimo tego, że operowały z obcych portów, nigdy nie zdjęły biało-czerwonej bandery, czyli walczyły jako polskie okręty z polskimi załogami. Tylko specyfika służby, specyfika rodzaju sił zbrojnych, jakim jest marynarka wojenna, pozwala właśnie na to, żeby operować z innych baz, z innych portów, walcząc na różnych frontach o wolność.
A ile jest w Polsce takich wojennych portów?
Zadaje mi pan pytania, na które może nie tyle, że niechętnie chcę odpowiedzieć, tylko nie bardzo mogę odpowiedzieć, bo jesteśmy na antenie. Portów, w których są zgrupowane czy podzielone siły zbrojne, marynarka wojenna, jest dwa. I tego tutaj
Świnoujście
i Gdynia, tak? I tutaj są rozlokowane, tutaj nie ujawniam żadnej tajemnicy ze względu na to, że te informacje można znaleźć na stronach czy to Dowództwa Generalnego, czy Sztabu Generalnego, czy bezpośrednio Związków Taktycznych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i 3 Flotylli Okrętów. Także można powiedzieć, że są dwa.
Czyli może być też ich więcej, ale trudno ukryć właściwie poza łodzią podwodną, trudno ukryć statek. Przez chwilę się mówiło o tym, że mamy kupić nowoczesne łodzie podwodne od Francuzów. To się nie stało się, prawda? Czy ten kontrakt został podpisany, czy nie?
Z tego co wiem, to prace w tym zakresie jeszcze trwają. Decyzja odnośnie tego, czy będziemy kupować od Niemców, od Francuzów, od Norwegów.
To są te...
Jeszcze nie zapadła. Wszystkie kwestie dotyczące kalkulacji taktycznych, kalkulacji operacyjnych i kalkulacji przede wszystkim, tak jak już wcześniej powiedziałem, finansowych są na etapie realizacji.
Powiedział pan o tym, że ta wojna, która oby do niej nigdy nie doszła, ale ta wojna jest już zupełnie w innym świecie, w tym świecie, w którym nie posługujemy się zmysłami, tylko posługujemy się nowoczesną technologią. Czy pod tym względem jesteśmy przygotowani? Czy mamy te niewidzialne oczy i niewidzialne uszy?
Tak, posiadamy w strukturach sił zbrojnych jednostki wyszkolone, które pozwalają nam zapewnić zasilanie w informacje z różnych źródeł. Nie jesteśmy już, można powiedzieć, armią zacofaną, taką, która musi widzieć przeciwnika przez lornetkę, żeby wiedzieć, co ten przeciwnik robi. Natomiast do stanu idealnego, do stanu takiego, gdzie każdy z rodzajów sił zbrojnych, zarówno siły powietrzne, wojska lądowe, marynarka wojenna i wojska specjalne będą tworzyły jeden zgrany system, to jeszcze nam trochę trzeba i wysiłku, i nie tyle można powiedzieć o wysiłku organizacyjnym, tylko o wysiłku takim ogólnonarodowym ze względu na to, że trzeba zwiększyć wydatki, żeby dogonić świat, jeżeli chodzi o zakup najnowocześniejszego sprzętu, żeby ten sprzęt zapewnił to współdziałanie, tą kooperację, jeżeli chodzi o wymianę informacji na współczesnym teatrze wojny. Zarówno w skali naszych sił zbrojnych, jak i w skali, jeżeli chodzi o współpracę z innymi państwami. I żeby mnie państwo i pan redaktor dobrze zrozumieli, nie mówię tutaj w tym kontekście, że w tej chwili jest źle. Natomiast jest jeszcze wiele do zrobienia.
A my mówimy to wszystko w Koleczkowie, czyli 15 kilometrów od Gdyni, ale też nie bardzo daleko od Królewca, który jest naszpikowany zarówno pod względem floty wojennej, jak i rakiet, jak i wojsk pancernych. To jest to miejsce, które jest najbardziej obserwowane przez polskie siły zbrojne?
Królewiec, dzisiaj obwód kaliningradzki, no jest naszpikowany różnego rodzaju systemami, począwszy od systemów rozpoznania wojsk lądowych, systemów rakietowych, systemów, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, bo właśnie w obwodzie kaliningradzkim jest jedno ze zgrupowań sił marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej, tak? I czy to jest najbardziej strzeżone, najbardziej pilnowane i najbardziej obserwowane miejsce przez sojuszników i przez Polskę? No myślę, że tak, ze względu na to, że polityka Federacji Rosyjskiej, polityka prowadzona przez Władimira Putina skłania do tego, żeby się temu wszystkiemu przyglądać, żeby zachowywać czujność i żeby mieć maksimum informacji, maksimum wiedzy na temat tego, co się dzieje zarówno pod względem organizacyjnym, technicznym, no i przede wszystkim, jakie są koncepcje, jaka jest wizja funkcjonowania tego państwa pod rządami obecnie sprawującego tam władzę prezydenta.
A taką wiedzę zdobywa się w Akademii Sztuki Wojennej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr Witold Kustra, kierownik Zakładu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej, oficer Marynarki Wojennej, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo. Życzę przyjemnego dnia panu redaktorowi i wszystkim państwu.
Tutaj pewno na Kaszubach, 15 kilometrów od Gdyni, pan się czuje gorzej, bo tutaj stąd nie widać morza, więc tutaj jesteśmy lądowymi szczurami razem z naszym gospodarzem Krzysztofem Załuskim. Dzień dobry, gospodarzu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Po pierwsze podziękowania za ten śliczny ogród i możliwość nadawania z tego ślicznego ogrodu. Po drugie podziękowania za herbatę i kawę poranną. A po trzecie, Krzysztof Załuski jest dziennikarzem, ale też pisarzem. Tata jest pisarzem. I syn jest pisarzem. Syn przez 18 lat mieszkał w Niemczech i tam udało się wydać kwartalnik literacki z niebezpiecznym poślizgiem. To był wydawany w Niemieckiej Republice Federalnej od 1994 roku przez jakiś...
9 lat.
Przez 9 lat pismo zbuntowanych polskich pisarzy.
No można tak to nazwać, to była taka pewna odpowiedź na krajowy brulion pana Tekielego. Było to też porównywane przez krytyków z paryską kulturą, bo to było w ogóle pierwsze polskie pismo społeczno-kulturalne w Republice Federalnej po II wojnie światowej. No i przez 9 lat udawało nam się właśnie z poślizgiem wydawać taki kwartalnik.
Tata pisze książki, które mają ponad 1000 stron. Syn już jest bardziej nowoczesny. Jego książki są zdecydowanie skromniejsze. Mam trzy przed sobą. Tryptyk Bodeński to jest taka...
Debiut.
To jest debiut wydany jeszcze w czasach, kiedy mieszkałeś w Niemczech.
Tak, to w zasadzie większość było wydanych w okresie, kiedy jeszcze mieszkałem w Niemczech, a w zasadzie na pograniczu szwajcarskim, bo to była taka enklawa niemiecka, administracja była niemiecka, ale już waluta była, najpierw marka, potem euro obowiązywała i frank szwajcarski. I rzeczywiście tam z tęsknoty wpadłem na pomysł, żeby coś takiego wydawać. No i również zacząłem wtedy intensywniej pisać.
I powstały następne książki, Szpital Polonia i ostatnia książka z tej serii młodzieńczej, tak ją nazwijmy, Imigranci, opowieść nie tylko dla Niemców.
Tak, jeszcze była jedna, ale głupio się przyznać, nie pamiętam tytułu.
Może autor sobie ten tytuł...
Wypędzeni do raju.
A dlaczego ta opowieść nie tylko dla Niemców, dlaczego jest taki podtytuł?
Dlatego, że to się niby dzieje wszystko w Niemczech, natomiast taka sytuacja mogłaby zaistnieć praktycznie wszędzie na całym świecie, bo tu nie chodzi o opisywanie konkretnych zdarzeń, które miały miejsce, aczkolwiek wiele z tych opowiadań ma tło autentyczne, tylko chodzi o stany raczej emocjonalne, psychiczne, które powodują takie, nie inne wybory.
A my często jesteśmy bardzo drastyczne. W jakim stanie emocjonalnym teraz?
My jesteśmy, znaczy jako Polacy w Polsce?
Nie, my, dwóch Krzysztofów,
a my jesteśmy w ogrodzie. W znakomitym, myślę, stanie emocjonalnym.
I ten znakomity stan emocjonalny może udało nam się przenieść do państwa domów i państwa samochodów. Kończymy poranek wnet z Koleczkowa. Bardzo Krzysztofowi Załuskiemu dziękuję zarówno za udział w audycji, jak i za gościnę.
Cała przyjemność po naszej stronie. Zapraszamy na Kaszuby.
Jaśmina Nowak była wydawcą dzisiejszego poranka za wideo. Odpowiada Lech Rustecki. Jan Dudziński zrealizował dzisiejszy poranek wnet, w którym też uczestniczyła Maria Skowrońska. Wszystkiego dobrego. Usłyszymy się jutro o godzinie 7:07, a teraz przenosimy się do budynku Pasty na 5. piętro. Dzisiaj jest wtorek, to pewno tam już czeka Milo Curtis.